byłem świadkiem rozstrzeliwania Żydów. Na Łęczyńskiej była kopalnia piasku. Były takie wyrobiska duże. Niedaleko tej kopalni była stodółka wysunięta tak najbliżej tej kopalni. I Niemcy samochodami, tymi budami, przywozili od strony Kalnoszczyzny Żydów i nam ci starsi chłopcy mówi, chcecie zobaczyć, jak Żydów rozstrzeliwują, to rano pójdziemy do tej stodoły i tam trzeba poczekać, aż oni będą wieźli transport. Niemcy przywieźli, pamiętam, 3 samochody. Jak wysiadali ci Żydzi, takim sznurkiem ustawiali ich, może po 10, nad tym dołem wielkim takim. I pamiętam, karabin maszynowy ustawili na takie jakieś, jakaś taka była podstawa czy coś, krzesło przynosili z wozu i na tym krześle siadał taki Niemiec, taki potężny. I ci Żydzi, myśmy tak, jeszcze ci koledzy starsi mówią, czego? Żaden nie ucieka, ani nie krzyczy. I z tego karabinu maszynowego serio strzelał ten Niemiec i ci Żydzi się tak przewracali. Jeden w tę stronę, drugi od razu wpadł do tego dołu. Aha, i jeszcze szuflami tam przysypywali. Wieczorem, jak te budy odjechały już, z chłopcami żeśmy poszli, bo i starsi ludzie tam z tych okolicznych domów, to ta ziemia taka była popękana. Także tam i ranni wpadli.
Marca 1942 roku zaczęła się likwidacja lubelskiego getta, dzielnicy żydowskiej. O 22 w nocy, zawsze w tej cywilizowanej Europie, jak coś się działo dramatycznego, złego, to wszystko w nocy. Zaczęto wywozić pierwszych ludzi z tego miasta. Spróbuj sobie to wyobrazić, marzec, zimno, ciemno. Jakiś rodzaj apokalipsy zaczyna się. I jak o tym mówić właśnie? Jak tego dotknąć wszystkiego? Właśnie cały czas ten projekt, cały to, co my tu robimy w Bramie Grodzkiej, to próbuję z różnych stron dotknąć tej pustki. Jedna ziemia, dwie świątynie, dzień 5 modlitw. No i to, co zrobiliśmy 16 marca 2001 roku. Miałem poczucie tego, że muszę coś zrobić. Takiego właśnie ciepłego, prościutkiego. To tak jak nawet z małym bukicikiem, gdzie idziesz, gdzieś kładziesz w jakimś miejscu. I to już jest ważne. No i przyznam się, że nie wiem, jak to się tak zapętliło w głowie, że akurat to w ten sposób się stało. I w pewnym momencie, wyślemy list.
Ponieważ po tej dzielnicy nie został ani jeden ślad, tu, po środku, w Bramie Grodzkiej, powstał właśnie pomysł wysłania do tych ludzi tam mieszkających listy, w których właściwie nie piszemy jakoś tam specjalnie coś. Tak naprawdę to w tych listach była po prostu czysta kartka. Każdy z tej białej kartki sam jakby ułoży sobie treść tego listu. Nie chcieliśmy pisać, bo tak szczerze mówiąc, ja chyba nie miałabym odwagi. Mam wrażenie, że chyba nikt inny z nas też nie miał odwagi, żeby zasugerować jakąś tam treść specjalną. Bo co można napisać do ludzi, którzy mieszkali tu 60-70 lat temu, albo nie żyją, albo jeśli im się udało, to żyją gdzieś daleko. A to, że te listy do tych ludzi postanowiliśmy wysłać, to z całą świadomością tego, że te listy nie znajdą swoich adresatów. Prawdopodobnie zostaną nam zwrócone. Że być może część gdzieś zniknie, ktoś gdzieś je wrzuci w jakiś ciemny kąt albo nawet z irytacją je podrze i wyrzuci. Stwierdziliśmy, że wybierzemy około 30 osób. Trzeba było zgromadzić listę osób, które żyły w owym czasie, czyli do II wojny światowej. To jest tak, że szukamy jakby śladów istnienia tej dzielnicy, tych mieszkańców w różnych miejscach. Przychodzą ludzie i dają nam zdjęcia albo jakieś dokumenty. Ale też okazuje się, że w takich zupełnie niespodziewanych miejscach, jak na przykład zakłady lubelskie, które istnieją w przypadku zakładów gazowniczych, to od 1882 roku, tutaj na terenie Lublina. I one też przechowują pewną część pamięci o tym mieście. Tam właśnie trafiłam między innymi właśnie na listę osób posiadaczy gazomierzy. Następnie pozostało przyporządkowanie adresów z kilkunastu ulic nieistniejącej dzielnicy. Chciałam, żeby te nazwiska, które zostaną tutaj na tych listach, żeby były takie charakterystyczne właśnie dla większości mieszkańców tej dzielnicy, więc żydowskie. Miałam takie dziwne poczucie, takiego nie wiem, właściwie trochę nawet lęku. Jak się pewnie ma, kiedy się zaczyna wchodzić w pewien świat, który dla nas jest zamknięty, jest wejście do tego świata nie jest dla nas możliwe. A ja poprzez pisanie tych adresów, naklejanie znaczków, dokonałam pewnej ingerencji w ten nieistniejący świat. Mam nadzieję, że nie zburzyłam spokoju tamtego świata. Nie chciałabym. Poczekałam do godziny 22. Właśnie o 22, bo o 22 16 marca 1942 roku Niemcy rozpoczęli tą akcję, stąd jakby ten moment był szczególnie ważny. W tym momencie ten świat właśnie przestawał istnieć. Właśnie w tym momencie postanowiliśmy podjąć takie działania jakby odwrotne, przywracania tej pamięci.
Miejsce, przy którym jesteśmy, to jest właściwie ostatni materialny ślad największej ulicy miasta żydowskiego, ulicy Szerokiej. Studzienka, w której sprzedawano wodę. Tak jak staniemy i będziemy mieli z tyłu ten budyneczek, w którym była kiedyś studnia, spojrzymy w kierunku ulicy Kowalskiej, to dopiero wtedy widzimy, jak duża to była ulica. Przez tą ulicę Szeroko można dojść do każdej z tych ulic. No i teraz idziemy Szeroko, do Bramy Grodzkiej. Przechodzimy przez plac manewrowy PKS-u. Jesteśmy na ulicy Ruskiej. Ona teraz zupełnie inaczej biegnie, ale cały czas identyfikowana jest z tą cerkiewką, która tutaj stoi. Ona stała tak samo wtedy, przed wojną, w tym samym miejscu. Na ulicy Ruskiej 10, mieszkanie 12, mieszkał Eliasz Ackerman. A troszeczkę dalej, na Ruskiej 20, pod numerem 2, Menashe Braufman. Teraz podejdźmy na ulicę Jateczną. Tutaj mieszkał pod numerem 21, mieszkanie 3, Leib i Reisla Weiss. Przy ulicy Zamkowej, tutaj pod numerem 3, mieszkanie 1, mieszkała Nuta Tuller. To jest w tym jakaś magia, że wymawiasz te nazwiska i czujesz, że ocalasz pamięć tych ludzi, o których nic nie jesteś w stanie powiedzieć. Nic, kompletnie. Poza tym, że jesteś w stanie tylko i wyłącznie wypowiedzieć ich nazwisko. Myśmy spróbowali też wysłać do nich list.
Po kilku dniach listy zaczęły przychodzić. Pierwsza przyszła wiązanka listowa. Sześć listów spiętych spinaczem i z takim napisem, który na mnie zrobił takie duże wrażenie. Mianowicie było tam napisane "nie dotyczy". Te listy były adresowane na ulicę Szeroką, na główną ulicę żydowskiego miasta, żydowskiej dzielnicy. "Nie dotyczy" zabrzmiało tak zimno, cynicznie. "Nas to nie dotyczy. My nie chcemy o tym wiedzieć". Tak można odczytać tą taką adnotację. Oczywiście ona zupełnie formalną, ale w tym momencie ona była szczególnie taka dojmująca. Potem było 15 listów, które były zaadresowane właśnie na ulicę te już w centrum tej dzielnicy żydowskiej, więc na Jateczną, Krawiecką, Wąską, ale także ulicę Nową. Tutaj ta sama ręka przystawiła pieczątkę zwrot. Ta pieczątka zwrotu, taka duża, ukośnie postawiona, taka wołająca o jakiejś wielkiej pomyłce mówiąca, Kiedy ją zobaczyłam, miałam takie wrażenie, że ona została sporządzona znacznie wcześniej i jakby czekała na te listy, że właśnie zdarzy się jakaś ulica, zdarzy się jakiś adresat, którzy no nie istnieją. Ta pieczątka została wcześniej jakby zaplanowana na taką akcję, na takie zdarzenie. To było również takie przejmujące wrażenie. Potem też jeszcze kilka listów właśnie, też szczególnie, kiedy już chyba zniecierpliwiony listonosz po trzeciej wizycie w jakimś urzędzie pocztowym, co wynika tutaj z ilości stemplów na tych listach, w końcu zniecierpliwiony napisał: przy ulicy Zamkowej w Lublinie nie ma numeru 2. Adresat nieznany. No i w ten sposób właśnie ta irytacja jest jakby też takim obrazem naszej świadomości, naszej wiedzy na temat tej całej wielkiej dzielnicy. Nigdy jej nie było. Przy ulicy Zamkowej przecież wiadomo, od zawsze stoi tylko zamek i stąd nazwa tej ulicy. To jest wszystko oczywiste i tak było zawsze. Także takie są grupy listów. Jest jeszcze jeden taki list pojedynczy, który taki troszkę surrealistyczny mi się wydał w momencie odczytywania, z datą 2001-03-21. Przy ulicy Browarnej nie ma żadnego adresu. To trwało parę dni. Tak zliczałam sobie te listy, tak dokładałam. No i trzeba było podliczyć te listy i jednego nie było. No i wtedy właśnie się zaczęło takie myślenie, co z tym listem w takim razie mogło się stać? Czy on jeszcze gdzieś tam na podłodze poczty, gdzieś tam pod biurkiem został szurgnięty, albo może gdzieś tam trafił w ręce sąsiadów, którzy go dalej wysłali? Aaron Kahane, ulica Browarna 7. Ten list przepadł, zobaczymy. Nie wiemy, co się z nim stało. Możemy tylko przypuszczać.
Proszę. Połóż się, idź stąd. Proszę, niech pan sobie siądzie.
Lista adresatów, do których wysyłamy listy w 50. rocznicę rozpoczęcia likwidacji getta lubelskiego 16 marca 2001 roku. No i tu nazwiska i są podane adresy. Browarna 7. Mówię panu, że takiego adresu to nie ma. To wie pan, jak było? Browarna 2 i Browarna 4 było na dole. Szeroka to nawet nie wiem. Jateczna też nie wiem. Krawiecka też nie słyszałem o takiej ulicy. Browarna 5. To w życiu od razu niech pan to wykreśli. Bo takie, w życiu takiego numeru ja nie słyszałem.
Zapali pan światło. Wie pan co? Tu gdzie jest ta reklama, to tu stały właśnie, kamienica stała i stały komórki. Oto w tym miejscu. Cześć, Ryszard.
A tylko?
No nie, no bo tam pan szuka tu adresu Browarna 5-7. Jak tu takiego czegoś nie ma? Ty wiesz, że ja czytałem te adresy, ulice są podane, a że ja takich ulic w życiu nie wiesz. Nawet nie znam.
Słuchaj. U ciebie to tutaj to wszystko żydowskie, o to jest. To jest wszystko żydowskie.
A ja tam wiem.
Ty też mieszkasz po Żydach.
No ja mieszkam tu 30 lat.
No i po Żydach.
To była piętrowa kamienica. Tak, piętrowa. No.
A pamiętają pan, jak wyglądała?
Pamiętam.
No, jak? No piętrowa kamienica, normalnie jak kamienica. Tam chyba było 4 czy 6 mieszkań.
No, ten Rudy, co jeszcze spadł z dachu, pamiętasz?
Rudy, no. Bambuła. Jednaki mieszkali, Rudy mieszkał.
O, Witek na dole.
Witek. Kto tam jeszcze mieszkał?
Kiedy to było? Kiedy oni mieszkali?
O Boże, kochany, no 20 lat temu.
Jak zaczęli trasę budować, to i...
No,
to
i przestała.
No,
i to później rozpierdolili. No,
tak.
Jak trasę.
Kahane.
Kahana?
Kahana, Browarna się... Na pewno nie żyje.
Oni z Teatru NN wysłali w rocznicę likwidacji getta listy w te miejsca, gdzie ci ludzie mieszkali. Jeden właśnie nie wrócił, właśnie z Browarnej.
No to na pewno go już nie ma. Ktoś musiał odebrać,
Do mnie przyszło na komisję przyszło na rentę, żebym się zgłosił, to Bogdan. znalazł pod Czesnasko, na Lubartowskiej. Leżało. Ktoś ze skrzynki wyjął. I oddałem. Pod taki adres by nikt nie dostarczył nawet listonosz, bo by, no bo takiej czegoś nie ma.
Ani numeru, ani kamienicy. No to na poczcie gdzieś przepadł.
Przepadł gdzieś. Już
w trakcie przesyłki gdzieś przepadł.
Często tak się zdarza, że ktoś, kto dawno nie był w danym miejscu, adresuje przesyłkę na adres, który już nie istnieje. W tym przypadku dokonuje się tak zwanego zwrotu bezpośredniego. Po prostu listonosz, wiedząc, że nie ma takiego adresu bądź nie ma takiego mieszkania, bezpośrednio zwraca przesyłkę do nadawcy, jeżeli taki nadawca na liście jest podany. I odpowiednio sporządza adnotację z tyłu przesyłki, podając powód zwrotu. Na przykład, że adresat nie mieszka, adresat nie żyje, adresat wyprowadził się. Pracownik ekspedycji danego urzędu jeszcze potwierdza fakt sporządzenia tej adnotacji przez listonosza odciskiem datownika. I następuje zwrot do nadawcy. Jeżeli w jakikolwiek sposób nie można ustalić nadawcy, na przykład rozmazanie się tego adresu, zatarcie, to przesyłki takie traktowane są jako niedoręczalne i wszystkie te listy trafiają do urzędu przesyłek niedoręczalnych, który znajduje się w Koluszkach. Tam pracownicy dokonują komisyjnego otwarcia tych przesyłek i jeżeli z treści korespondencji da się ustalić adres, wtedy pracownicy tego urzędu przesyłek niedoręczalnych piszą ten adres na kopercie i kierują do nadawcy. Jeżeli nie da się tego nadawcy ustalić, są po pewnym czasie komisyjnie niszczone po prostu.
Okazało się, że tam, gdzie poszedłem, na ulicę Browarną, nie ma tego budynku, a list gdzieś zniknął. Jak pani myśli, co się z nim stało?
Ponieważ przesyłki zwykłe nie są rejestrowane nigdzie na trasie przebiegu, bardzo trudno jest ustalić losy takiej przesyłki. Nie prowadzi się żadnej dokumentacji w związku z przewożeniem i z doręczeniem i ze zwrotem przesyłki zwykłej. Jeżeli nadawca rzeczywiście był podany, no to być może coś się stało z tym adresem, że nie można go było odczytać. Być może on rzeczywiście jest w Koluszkach, w urzędzie przesyłek niedoręczalnych.
Te projekty mają w sobie to, że one burzą pewną rzeczywistość, pewną rutynę rzeczywistości. Że nagle wchodzisz w tą rzeczywistość i na moment coś zaburzasz. Tak jak rozmawiałeś z tymi ludźmi tutaj na tych ulicach, tymi mieszkańcami, menelami, nazwijmy rzecz po imieniu, to zaburzyłeś na moment ich świat. Jateczna, jaka Jateczna? Ja nie znam Jatecznej. Krawiecka. Gdzie tu Szeroka? Przecież on tu praktycznie na tej Szerokiej stoi. Nie ma tutaj żadnej takiej ulicy. Zacząłeś z nimi rozmawiać, pytać, dałeś im to do czytania. To coś w nich, gdzieś tam coś się zakręciło. W ogóle w tej rzeczywistości się na moment coś zakręciło. Tak samo te listy. To też ktoś tam te pieczątki przystawiał, zgoda, pierwszy list, nie zwrócił uwagi, drugi, trzeci, czwarty. Kurczę, jakaś seria listów. Co to się dzieje? Być może przez całe życie nie miał takiej sytuacji. Być może sobie zadał jakieś pytania. I ileś osób w zupełnie przypadkowych jest postawionych wobec jakiejś takiej niespodziewanej ingerencji, nie wiadomo skąd. I obserwujesz, jak ta rzeczywistość się zmienia, co się z nią zdarzyło. To jest tak jak kamień rzucony do wody, prawda? Przez moment te kręgi są, później znikają. I to samo my robimy. Rzucasz ten kamień, są kręgi. Obserwuj te kręgi. One bardzo dużo mówią o świecie, w którym żyjemy.
Każdy na pewno, kto posłucha tej historii, pewnie będzie miał swoją historię, swoje wyobrażenia na temat historii jednego listu, który nie wrócił do nas przez te kilkanaście już dni, prawdopodobnie nie wróci. To myślę, że byłoby takie niezwykłe, gdyby dostał ten list. Nawet z tą białą kartką papieru, myślę, żeby ją odczytał. Myślę, że byłby to taki sygnał z tej strony jakby świata, że nie wszyscy zapomnieli, że są ludzie, dla których jest to ważne. Nie dlatego, że to byli Żydzi. Chodzi po prostu o to, że ci ludzie byli naszymi sąsiadami przez te kilkaset lat. I oczywiście nie zawsze były to jakieś tam relacje idealne, na pewno nie. Ale przez te 400 lat udawało się nam żyć. I intencją naszego działania było to, żeby jednak, mimo że adresat nieznany, że ulica nieznana, żeby jednak te listy znalazły swoje miejsce. Tym miejscem jest nasza wystawa, Portret miejsca. One będą uzupełnieniem naszego myślenia i naszych działań wokół tej wystawy. Ta wystawa nie jest martwa. Ciągle dochodzą pewne zdjęcia, pewne dokumenty, które jakby pogłębiają i rozszerzają tą wystawę, czyniąc ją jeszcze bardziej chyba taką multimedialną. Na przykład poprzez relacje tej historii mówionej, kiedy ludzie opowiadają o swoich przeżyciach tutaj z terenu Starego Miasta, z terenu żydowskiej dzielnicy, wtedy kiedy mieli kilka lat. To wszystko jakby oddziałuje takimi różnymi sposobami.
Byłem świadkiem rozstrzeliwania Żydów. Na Łęczyńskiej była kopalnia piasku. Były takie wyrobiska duże. Niedaleko tej kopalni była stodółka wysunięta tak najbliżej tej kopalni. I Niemcy samochodami tymi udami przywozili...
Wizdus majdowy was i hobli, niż dudus giesale, niż dudus ty, niż dudus majdowy was i hobli.
Te listy, kiedy znajdą się na tej wystawie przy poszczególnych posesjach, bo jest tak, że część zdjęć stanowi po prostu takie ulice. Te listy będą uzupełnieniem tej wystawy o taki element zupełnie taki pojedynczy, zwracający uwagę na konkretne osoby, na konkretnych mieszkańców, że to nie była jakaś masa, która tam mieszkała, że to nie była jakaś wielka grupa, którą nie sposób się przejąć. Człowiek może się przejąć jednym człowiekiem, kilkorgiem ludzi, którzy są jakoś mu znani. Z imienia chociażby, z nazwiska, nie? Z adresu. Tych ludzi potrafimy jakoś sobie wyobrazić, nawiązać jakby taki kontakt nawet, nie? Teraz właściwie każdy, kto to usłyszy, każdy, kto się o tym dowie, jest jakby za to odpowiedzialny, że już nie będzie mógł powiedzieć tak, jak tutaj ta anotacja, że mnie to nie dotyczy. Bo teraz już ci ludzie, którzy to usłyszeli, którzy to zobaczyli, już wiedzą, więc już ich to dotyczy.